Chwała Jezusowi. Jak się wspaniale uwielbiało i śpiewało dzisiaj dla Jezusa. Ja tu miałem z przodu czas z Duchem Świętym. Nie wiem jak wy, ale to jest wielki przywilej, że kiedy mamy pieśni w zborze, możemy stać, klęczeć, możemy wznosić nasze ręce, możemy uwielbiać Boga. Dzisiaj Duch Święty jest na tym miejscu. Dzisiaj Duch Święty leczy, koi, uspokaja, zabiera ciężary. Może nie możesz sobie poradzić ze smutkiem. Może nie możesz sobie poradzić z piciem alkoholu. Może nie możesz sobie poradzić z nikotyną, z papierosami, z gniewem, z rozpadem twojego życia, ze strachem, który cię otacza. To jest najlepszy czas. Został ci dany przez Boga przywilej być w czasie chwały i uwielbiania pośród dzieci Bożych. To jest miejsce, gdzie Duch Święty chce cię leczyć. To jest miejsce, gdzie Duch Święty chce cię uciszyć. To jest miejsce, gdzie Bóg cię chce przytulić. To jest miejsce, gdzie to wszystko znajduje siłę. Pomyślcie, można zamknąć oczy, można podnieść ręce i wyznawać: wywyższony bądź Jezu, Baranku mój Zbawicielu. Panie, wokół świat się pali, się wali, ale mogę ci wyznawać moją miłość. Stoję tutaj niedoskonały, stoję tutaj pełny błędów, stoję tutaj taki, jaki jestem, człowiek, ale mam ten przywilej. Wiecie, kiedy śpiewam w ten sposób pieśni, czuję się jak ci, którzy w Starym Testamencie śpiewali psalmy. Kiedy życie ludzi wtedy nie miało żadnej wartości w oczach ich wrogów, kiedy życie człowieka było zabierane, Bóg był ich ochroną, kiedy inne narody drżały przed potęgami, przed chorobami, przed zarazami, kiedy inni się trzęśli, oni wznosili ręce i mogli śpiewać, zebrani wokół świątyni, mogli śpiewać na placach, gdzie uwielbiali Pana, że góry otaczają Jeruzalem. I śpiewali tak: Jahwe otacza swój lud, teraz i na wieki, i oddawali mu cześć. A Bóg się do nich przyznawał. Kiedy to zapominali, zaczynali się między sobą sprzeczać, zaczynali się dzielić, zaczynali chodzić w sznurach, byli sprzedawani na rynkach niewolników, poddawani niewoli. Ale kiedy wznosili oczy do góry, Bóg mówi: stamtąd jest pomoc. Oczy moje wznoszę wzwyż. Skąd nadejdzie mi pomoc? A Duch Święty dodaje: tego, co w górze, szukajcie. Stamtąd oczekujemy. I dzisiaj chciałbym was zabrać do Ewangelii według świętego Jana. Do jednego z najbardziej intymnych momentów relacji Pana Jezusa ze swoim Ojcem. Wiecie, jeśli jest głębia jakiejś intymności, głębia czegoś, co jest wyjątkowe, a ty nagle dostajesz prawo, żeby w to patrzeć, to w relacji Ojca i Syna to jest te fragmenty, które się zaczynają 17 rozdziałem Ewangelii Jana. Właściwie można by rzec nawet 13, bo tam się rozpoczyna to wszystko, ale ja dziś chcę do 17 przejść. Wiecie, co to znaczy, kiedy kogoś bardzo, bardzo, bardzo kochasz i nagle ktoś mówi: chcę ci pokazać to, co we mnie najbardziej intymne, to, co we mnie najbardziej takie, że nie pokazałbym nikomu innemu. To jest to coś, co mąż wie o żonie, żona wie o mężu, coś ich, co jest w tym otoczone ich własną miłością. To tak samo intymne jest to, co widzimy tutaj w 17 rozdziale, to, co Jezus zaczyna mówić do Ojca. Gdzie Ewangelia Jana zawiera 3 modlitwy Jezusa, takie wyjątkowe, 3 modlitwy Jezusa, kiedy Jezus zwraca się do Ojca w taki szczególny sposób. Pierwszą taką modlitwę, którą dziś nie będę omawiał, tylko chcę wam o niej powiedzieć, znajdujemy przy grobie Łazarza, kiedy dziękuję Bogu za cud miłości, za cud życia i przede wszystkim mówi: Panie, mówi: Ojcze, ja to mówię Dla nich to mówię, żeby widzieli. Niech słyszą. A potem nastaje cisza. Słychać, jak ludzie chlipią, płaczą. Ktoś obciera łzy. A on głośno wypowiada: Łazarzu, wyjdź. I ludzie wiedzą, to jest on. To jest ten, za który mamy iść w naszym życiu. Druga taka modlitwa Jezusa jest, kiedy czując zbliżającą się śmierć krzyżową. Ludzie jeszcze tego nie widzą, ale on już czuje, że krzyż jest coraz bliżej. Czuje, że te najbardziej potężne słowa księgi Izajasza o baranku, który idzie, zaczną się wypełniać. Czując zbliżającą się tą śmierć, modli się do Ojca, aby było uwielbione imię Ojca. I znowu wskazuje tam, to jest 12 rozdział Jana, też tego dziś nie będziemy czytać głębiej, że to robi dla ludzi, z ich powodu, dla nich, z powodu miłości. I trzecia modlitwa, bardzo intymna, modlitwa, którą kiedy czytasz, to właściwie nawet nie wiadomo, czy można mieć śmiałość skomentować wersety, które dziś przeczytamy. Bo cokolwiek się powie, to nic się nie powie. To jest miejsce, gdzie jeżeli wczytacie się w ten fragment Ewangelii Jana, poczujecie, że Bóg was dopuszcza tak blisko, jak jeszcze nigdy blisko nie byliście. Poczujecie, że właściwie, Panie, przeczytalibyśmy, mógłbym przeczytać to, co teraz przeczytam i już tylko być cicho. A to już by starczyło. Tak intymne, tak niesamowite miejsce w Ewangelii Jana, które chciałbym wam przeczytać. Ewangelia Jana, jeśli macie swoje Biblię, śledźcie tekst razem ze mną. W waszych Bibliach polskich, czeskich, słowackich, czy jeszcze jakich używacie. Ale zobaczcie, co Jezus tutaj zaczyna mówić. 17 rozdział. Gdy to wyrzekł Jezus, podniósł swe oczy ku niebu i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby Syn Cię uwielbił. Stosownie do władzy, jaką Mu dałeś nad wszelkim ciałem, żeby wszystkiemu, co Mu dałeś, udzielił życia wiecznego. To zaś jest życie wieczne, by poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Wsławiłem Ciebie na ziemi. Wypełniłem dzieło, jakie mi zleciłeś do wykonania. Teraz zaś Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie chwałą, jaką miałem u Ciebie, nim świat powstał. Jeśli słyszycie, co przeczytałem, to wiecie, że można by już było nic nie mówić. Jeżeli nie słyszycie, to zachęcam was, żebyście spędzili z tym tekstem jakąś chwilę ciszy. Abyście się w nią wpatrzyli, abyście sobie zadali pytanie, kto to mówi, do kogo mówi i dla kogo mówi. A wtedy poczujesz, że jesteś kochany. Bóg cię kocha i dlatego to możesz usłyszeć. To jest niesamowite miejsce. Jezus wyznaje Ojcu, że sensem Jego życia jest chwała Boga. Sensem tego, że żyje, mówi Syn do Ojca, jest to, żebyś Ty był uwielbiony, żeby moje życie przyniosło Tobie chwałę. To jest początek arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. I dlatego mówię, to jest początek też tego, że zaczyna się wypełniać to, co czytamy we wszystkich zapowiedziach na temat Mesjasza, który miał przyjść. Początek arcykapłańskiej modlitwy. Arcykapłan, kapłan, czyli most między Bogiem a ludźmi. Jedyny most, przez który możemy przejść. Jedyny, który nie zawiedzie. Jedyne połączenie nad przepaścią grzechu, nędzy, śmierci, oddzielenia tego świata od Boga. Arcykapłan staje i mówi: przyszedł czas. Wcześniej różnie było, ale nie był czas. Teraz mówi: przyszedł czas i staje przed Ojcem. I zaczyna się ta arcykapłańska modlitwa Jezusa. Trudno ją przeczytać całą i dobrze podzielić. Jak mówię jeszcze raz, aż hańba, wstyd, nie wiem, człowiek widzi, jak bardzo niewiele może powiedzieć, kiedy dochodzi do takiego miejsca świętego, jak to. Trudno podzielić nawet arcykapłańską modlitwę Jezusa. Ona jakby z takich, ja nie wiem, czy to jest dobrze, trzech miejsc się składa. Właśnie przeczytaliśmy jej początek, gdzie widzimy w szczególnej relacji ojciec, syn. Druga część modlitwy arcykapłańskiej, Jezus odwróci wzrok na swoich. Patrzcie, on zwrócił wzrok do góry i mówi o relacji ojciec, syn. Potem spojrzy na swoich i zacznie modlić się o swoich. Bo on na nich patrzy, oni nie widzą to, co on widzi. On widzi prześladowania. On widzi to, co na nich przyjdzie, ale widzi też chwałę, w którą mają wejść. I nie chce, żeby to, co się będzie działo wokół nich, odwróciło ich oczy od tego, gdzie on się wpatruje, w górę. A trzecią częścią, kiedy spojrzy jeszcze dalej za ich plecy i zobaczy ciebie i mnie, zobaczy Kościół, zobaczy ludzi z drugiego, trzeciego, czwartego, szesnastego, siedemnastego, osiemnastego, dwudziestego, dwudziestego pierwszego wieku, ile tylko świat będzie istniał i zacznie modlić się o Kościół. Będzie modlił się o dzieło i życie Kościoła. 17 rozdział Jana. Zaczyna się ostatni akt ziemskiej służby Jezusa. Wchodzi w mękę, śmierć, zmartwychwstanie, które rozpocznie ostatni rozdział historii zbawienia. Oczekiwanie, budowanie Kościoła i oczekiwanie Kościoła na jego powtórne przyjście. I padają najważniejsze słowa. Ci, co idą za nim, zaczynają widzieć, że to nie jest taka sobie droga, że to nie jest kolejny jeszcze jeden rabin, że to nie jest kolejny jeszcze jeden nauczyciel, że to nie jest coś, co się może po prostu niechcąco przydarzyć. Jeden z najbardziej niesamowitych fragmentów pokazujących relacje ojca i syna. Powiem wam tak, to jest nasz przywilej, że zostaliśmy dziś poproszeni, żeby być świadkami tej rozmowy. Kiedy czytałem ten rozdział wczoraj, mówiłem, Boże, ja Ci dziękuję, ja słyszę, ja naprawdę słyszę, moje uszy się otwierają. Ja Ci dziękuję za przywilej wejścia w taką Bożą obecność. Co za wielki przywilej być tak blisko Ciebie i tak blisko Ojca. Ta rozmowa jest niezwykła, że Bóg mówi, chodź, otworzę ci drzwi, zobacz. To jest coś więcej. Pięknie jest czytać, jak pomnażał chlebki i rybki. Pięknie jest uczyć się wszystkich jego nauk, bo to jest ważne, to jest Słowo Boże wszystko. Ale on mówi, teraz wejdź, chodź tutaj bliżej. Posłuchaj, chcę cię wziąć ze sobą na górę przemienienia. Chcę cię wziąć ze sobą do wieczernika na ostatnią wieczerzę. Chcę cię wziąć ze sobą, żebyś był blisko. Posłuchaj tej rozmowy, bądź tylko cicho, a mój duch będzie mówił do twojego serca. To jest to, co czuję, kiedy to czytam. Ta rozmowa jest przywilejem. Czuję, jakbym nie miał prawa, czuję, jakbym miał zamknąć i powiedzieć, Panie, nie jestem godzien, żeby w ogóle czytać te słowa. Wtedy rozumiem, że to wszystko są tylko moje ludzkie działania. On mówi, słuchaj, ucz się i chodź za mną. Pierwszy werset mówi, to powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. To powiedział Jezus. Co powiedział Jezus? Jakby tych parę słów w różnych tłumaczeniach można by przecież przetłumaczyć po tym wszystkim, co powiedział Jezus. A kiedy już wszystko to inne powiedział Jezus, podniosły oczy ku niebu, co powiedział? Co mówił wcześniej? Jeżeli zobaczycie w Ewangelii Jana, co mówił wcześniej, to zobaczycie. Mówił, przyjaciele, o prawdziwej miłości do Jezusa i mówił o nowym przykazaniu. Mówił o tym, że mówi, daję wam nowe przykazanie. Nowe przykazanie? Ludzie spojrzeli po sobie, tak jak my czasem po sobie patrzymy. I myślę, że Bóg chciałby powiedzieć, dobrze, że po sobie patrzycie, bo wam daje nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I mówił tu o miłowaniu agape, o miłości bez warunku. Nie o miłości eros, nie o miłości fileo, nie o miłości jeśli, albo jeśli ja ciebie, to ty mnie. On mówił, abyście się bezwarunkowo, bez względu na to, mój bliźni, moja siostro, mój bracie, proszę pana, proszę pani, bez względu na to, co mi człowieku zrobisz, mój pan daje mi właśnie przykazanie. wyznaję Ci miłość. Miłość, która musi być większa niż moje wnętrze, niż moje plany, niż moje wszystko. A więc to mówił Jezus. Mówił o nienawiści tego świata do Kościoła. Opowiedział, co się będzie działo, ale nie zostawił ich z historią, która miała ich wystraszyć. Bo kiedy już niektórzy zaczęliby uczniowie myśleć, to co my zrobimy, jak cały świat ma na nas tak runąć? On powiedział, wy się nie bójcie, że świat na was spadnie. Oto daję wam obietnicę, przyjdzie do was Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Święty. Na Niego czekajcie, Nim się radujcie, o Niego zabiegajcie, Jego chciejcie. Niech będzie najlepszym gościem waszego Kościoła. Jeżeli teraz jesteś bez Niego, zacznij prosić. Teraz słuchając mojego tutaj kazania, teraz słuchając mojego słowa, możesz zamknąć oczy i wnętrzem się modlić. Przyjdź, Duch Święty, do mnie. Przyjdź, bo Cię nie mam. Przyjdź, bo jestem daleko. Przyjdź, bo w moim domu nie jest tak, jak powinno być. Przyjdź, bo moje zdrowie nie jest takie, jak powinno być. Przyjdź, przyjdź, proszę Ciebie. O tym mówił, zapowiedział Ducha Świętego. A potem im powiedział, że kiedy to wszystko się stanie, to jeszcze jest nic. Bo mówi, mam dla Was wielką, wspaniałą nowinę. Zapowiedział swoje powtórne przyjście. Pokazał majestat. Pokazał historię, pokazał perspektywę. Ale wcześniej, zanim to zrobił, zdjął swoje szaty, przepasał się i umył im nogi, a potem ich tego wszystkiego nauczył. Podzielił z nimi chleb, podzielił kielich i właśnie po tym wszystkim, bo to powiedział Jezus, czy tak się zaczyna ten pierwszy werset 17 rozdziału, właśnie po tym wszystkim to powiedział Jezus. To zrobił, to im powiedział, teraz się modli, jak mówię, wchodzi w arcykapłańską modlitwę i nagle w tej modlitwie zaczynamy dostrzegać baranki, które były przyprowadzane do świątyni, oczekiwanie człowieka na jego prawdziwą relację z Bogiem, tęsknota człowieka za tym, co stracił przez grzech, wszystko blednie. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, zaczyna się objawiać. A podniosłszy oczy ku niebu. Czy kiedy czytam ten werset, to widzę, że ktoś, kto pisał Ewangelię, musiał to widzieć, prawda? To jest tak napisane, że czuję, że ktoś to widział. Że Jan, który spisał tą Ewangelię, musiał widzieć to na swoje oczy. Kiedy pisał, zamknął oczy i przypomniał sobie tamten moment i zobaczył Jezusa, jak kieruje twarz w kierunku nieba, podniosłszy oczy ku niebu. Wiecie, wcześniej, kiedy czytamy Ewangelię, czytamy też, że Jezus parę razy w innych miejscach podniosłszy oczy w górę, robił to, kiedy czynił cuda, kiedy czynił ludziom dobro, kiedy błogosławił ludzi, kiedy robił im wspaniałe rzeczy. Teraz znowu podnosi oczy ku niebu. Jezus zwraca oczy do nieba. Wiecie dlaczego? Bo niebo nie było mu obce, nie było mu dalekie. On nie zwracał oczy na chmurki. On zwracał oczy do nieba. Nie robi tak jak my, dopiero w obliczu tragedii. Kiedy naprawdę nam jest źle, wtedy przychodzimy i patrzymy, gdzie jest to niebo. I dobrze, Bóg jest cierpliwy. Czasami na niektórych z nas długo musi czekać, zanim naprawdę chcemy z Nim pobyć. Ale wiecie, dla Niego niebo nie było obce. On przyszedł z nieba. Z nieba pochodził Duch Święty, który na Nim spoczął w czasie Jego chrztu, w czasie Jego modlitw, kiedy Ojciec, głos z nieba, przyznawał się do Niego. A i wcześniej, tak jak mówię na początku, kiedy wszedł do wody Jordanu, kiedy Jan miał problem, czy w ogóle powinien Go ochrzcić, bo czuł się taki mały przy baranku Bożym. Duch Święty z nieba spoczął na Nim. Z nieba odzywał się głos Ojca, który pokazuje dla mnie najlepiej, jaka powinna być relacja Ojca i Syna, gdzie Ojciec zachęca, błogosławi. Niebo było dla Niego źródłem siły, było celem drogi. On tam był, ale przyszedł, żeby nam powiedzieć, jak iść za Nim. Ludzie się pogubili. On tam był i przyszedł na ratunek światu. Podobnie my dzisiaj musimy wiedzieć, skąd jesteśmy. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć, Jesteście, jeśli Jezus jest waszym Panem, a Duch Święty żyje w was, nie symbolicznie, ale rzeczywiście, jesteście obywatelami nieba. On patrzy tam, gdzie my mamy patrzeć. On przyszedł stamtąd, dokąd my idziemy, żeby zabrać nas do siebie. Jesteście obywatelami nieba. Macie niewidzialny paszport niebiański. Ten znak Bożego zbawienia. Macie Ducha Świętego. Macie wszystko, co trzeba, żeby przejść w tamtą realność. Czas zwracać oczy do nieba. Człowiek albo mocno patrzy na ziemię, albo mocno patrzy w niebo. Czy kiedy Szczepana poprowadzą na śmierć, Szczepan podniesie swoje oczy i oprócz tego wszystkiego, co miał tam Jezus, co widział tam Jezus i celu, Szczepan zobaczy jeszcze kogoś, zobaczy jeszcze Jezusa. Niebo to jest nasza rzeczywistość. Świat z nieba kpi. Świat z nieba się śmieje, wyśmiewa i mówi, że to głupota, że żadnego nieba nie ma. Świat mówi, że nie ma mojej ojczyzny, że nie ma mojego obywatelstwa, że nie ma wszystkiego, co sprawia, że ma sens, że moje serce bije. Ale nieważne. Jezus zwraca oczy do nieba i mówi: Ojcze. Nie mówi jakoś inaczej, nie mówi jakimiś słowami, które nam ludziom by się wydały bardziej wzniosłe. Nie tylko tak nas uczył się modlić, ale teraz zaczyna sam się tak modlić. Czyni to przy uczniach, pokazuje nam ludziom przykład. Mówi: Ojcze. Kiedy czytam tą Ewangelię Jana, czuję, jak coraz większa ciemność zaczyna się wzmagać. Zło jest prawie pewne, że wygrało. Daleko stamtąd faryzeusze uczeni w piśmie i różni inni knują i szepczą, gasząc światło, mówiąc: złapiemy go, zamordujemy go. Ale tutaj zaczyna świecić inne światło, którego nie będą w stanie zgasić. Ojcze, Ojcze, wiecie, co to za Ojcze? Wiele razy to słyszeliście, ale niech to usłyszy wasze wnętrze. Niech to usłyszy twoje zmęczone pracą, chorobami, nałogami, problemami wnętrze. Abba. Jezus się modli: Tatusiu mój, mój kochany tatusiu w niebie. To jest relacja, przy której jest uśmiech. To jest relacja łagodności, przytulenia, zabawy, miłości. To jest tata i dziecko i on takiego słowa tu używa. Dzisiaj mocno zdeptana relacja, ale dla Jezusa realna. Dzisiaj wiele dzieci nie ma pojęcia, kto to jest tata tak naprawdę. Ojcze, i my się tak możemy modlić też. Możemy modlić się w Jezusie, czyli w duchu, w prawdzie, w drodze do domu. On jest nasza droga, prawda, życie. Dał nam Ducha Świętego. Możesz mówić, pomyśl: Ojcze. Możesz mówić do nieba, możesz się tak modlić. To jest 100% biblijne. Znieś swój wzrok w górę i powiedzieć: tatusiu w niebie. Zobacz na to wariactwo na tym świecie. Nie mogę się na nim odnaleźć. Popatrz, co mówią wiadomości. Ty wszystko widzisz, ale przychodzę do ciebie. Możesz iść za Jezusem, ale Jezus zaczyna modlić się tak właśnie: Ojcze, tatusiu, możemy tak się modlić. On dalej mówi te potężne słowa, jakby wszystko zadrżało. Mówi: nadeszła godzina. To się dzieje. Nadeszła godzina, to trwa dzisiaj. To było dzisiaj, kiedy mieliśmy przywilej chwały. Nie wyobrażam sobie, kiedy tutaj jest czas chwały, żebym go mógł zmarnować na inne myśli niż to, żeby wyznawać Panu moją miłość. To jest trwa, nadeszła godzina. Wielu ludzi prześpi tą godzinę, wielu ludzi zmarnuje, ale jest godzina, która trwa. Ta godzina jest darem, to jest czas twojego zbawienia, czas twojej relacji z Bogiem. Dostałeś dar, podszedłeś tak blisko. O, wrogowie też czekali na godzinę, ale oni chcieli swoją godzinę. Godzinę ciemności, godzinę zakłamania, kiedy nic nie będzie widać, też im nadejdzie. Ale zło nie widzi, że to jest jego ostatnia godzina. Nadeszła godzina, mówi. Wcześniej jej nie było, ale teraz nadeszła. Oto swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. Czego Jezus chce od Ojca? Otocz Syna chwałą. Gdzie tu jest to nasze niezrozumienie tego, czym jest chwała? Niektórzy, jak mówią chwały, to myślą o śpiewaniu, o pieśniach. Inni jeszcze coś tam mają, ale tu nie chodzi o oklaski, o takie oklaski w sensie uznanie na sposób świecki. Kiedy Bóg mówi chwała, kiedy chrześcijanin świadomy, wiedzący, co mówi, mówi chwała, chwała oznacza wartość, ważność kogoś w naszym życiu. Chwała Bogu oznacza, że Bóg jest największy, najukochańszy. Oddaję Ci pierwsze miejsce, oddaję Ci wtedy chwałę. Oddaję Ci każdy mój oddech, oddaję Ci chwałę. Oddaję Ci moje śpiewanie, oddaję Ci wtedy chwałę. Oddaję Ci moje milczenie, oddaję Ci mój ból. Oddaję Ci moje drogi, moje wybory. Wtedy oddaję Ci Bogu chwałę. Wtedy oddajesz Bogu chwałę, przepraszam, wtedy oddaję Ci Ojcze chwałę. To nie słowa, to rzeczywistość. Kiedy to zaczynamy czynić, śmierć się cofa, choroby się cofają. Wtedy naprawdę dopiero zaczniemy żyć tym życiem, o którym mówimy. Wtedy przestajemy chodzić do kościoła, a stajemy się żywym kościołem. Tu widzimy, że chwała Ojca i Syna zaczyna się równać. Jezus mówi do Ojca i mówi też o sobie. Nigdy o sobie w ten sposób nie mówił, jak tu mówi. Ta chwała zaczyna się równać. Wiecie, kiedy patrzę na ten fragment, zastanawiam się, jak można powiedzieć, że Jezus to jest anioł. Są ludzie, którzy nauczają, że Jezus jest tylko aniołem, który przyszedł, że Jezus nie jest Bogiem. Jak można powiedzieć, że Jezus to jest anioł? Czy z aniołem byłoby coś takiego możliwe? Czy jakikolwiek anioł mógłby powiedzieć takie słowa do nieba? Czy jakikolwiek anioł mógłby powiedzieć do Boga: uwielbiłem Ciebie, a teraz Ty uwielbi mnie? Był tylko jeden anioł, który chciał być na równi i mieć taką samą chwałę, jak miał Bóg, ale to nie był Jezus. To był Lucyfer. To był diabeł. On też chciał takiej chwały. Ale tu stoi ktoś zupełnie inny. To nie jest żaden anioł. 100% Bóg, 100% człowiek. Wcielenie jest niepojęte dla człowieka, ale taki On tutaj stoi. I aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim, których Mu dałeś. Zobaczcie, co Jezus, jak Jezus mówi o sobie, w której o sobie mówi, w jaki sposób to kieruje. Nie mówi jak do kogoś, kogo, nie wiem, dzieli dystans, kto jest w jakiś sposób mu obcy, ale mówi o sobie: otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie, o sobie to mówi, nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja chcę być w gronie tych wszystkich, a Wy? Pragnę, dlatego mówię, słyszę coś. Moje uszy niegodne mogą to słyszeć. Moje serce może przyjmować to słowo. Mogę do Was głosić kazanie z fragmentu Pisma, którego nie rozumiem nawet w 2%. Zrozumiałem może 0,5% i się tym z Wami dzielę. Taka głębia, że mógłbym nad tym fragmentem spędzić następne lata i dalej bym nie pojął. Boża władza różni się od ziemskiej. To jest to, co chcę, żebyście tu też zobaczyli. On daje. Boża władza nie jest władzą, która przychodzi i mówi: co masz, oddawaj. Boża władza od początku daje, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał. Nie pisze tam: tak Bóg umiłował świat, że pozabierał im wszystko, żeby sobie nic nie zrobili. Tak Bóg umiłował, że dał. A teraz tutaj pisze jeszcze więcej o dawaniu. Tutaj aż 3 razy w 2 wersecie jest greckie słowo dawać. Słowo udzielonej, to jest 1 raz, to jest to samo słowo. Później słowo dał życie, a potem tym wszystkim, których Mu dałeś. 3 razy w 1 wersecie to samo słowo. Mamy tu 3 razy słowo dać. Czasownik, który mówi, co czyni Boża miłość. Jeżeli zadasz sobie pytanie, Boża miłość, co to jest? Co czyni Boża miłość? To używasz zaraz potem tego greckiego słowa. Daje. Mało tego wam powiem. W tym rozdziale to słowo, to jedno słowo, w tym rozdziale występuje 17 razy. Wartość liczbowa w języku hebrajskim 17 oznacza coś dobrego, przepięknego, szlachetnego. Jest esencją, ekstraktem dobra. Tak Bóg daje, taka jest Boża miłość. Tym jest dla nas Jezus, jest tym, co dla nas robi, daje. Tym jest Jego relacja z Ojcem, że dla nas zostaje dane zbawienie. Jesteście tu, żeby brać. Bóg daje i macie brać. Nie macie decydować, nie macie próbować, nie musicie na nic zarabiać. Macie wziąć. Kiedy chór albo grupa chwały tu śpiewają, kiedy ja głoszę tu kazania, kiedy cokolwiek tu robimy, to jest czas, kiedy stąd dajemy, ale ja nie daję siebie. Chór nie daje siebie, grupa chwały nie daje siebie. Co my wszyscy, którzy tutaj stoimy, możemy wam dać? Kim my takim jesteśmy? Ale jesteśmy dziećmi Bożymi i Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty jest w Kościele. Nie musisz patrzeć na moje niedostatki. Popatrz na dar, który daje ci Bóg. Bóg ci daje, żebyście poszli dzisiaj do domu i żebyśmy mogli być inni. Ja tak tęsknię, tak bardzo chcę być inny. Chcę być bliżej Jezusa, chcę mieć więcej Jego pokoju, więcej Jego światła, więcej Jego patrzenia na wszystko. Z wszystkich kanałów telewizyjnych leje się tylko strach i przemoc. Czy ja wam się przyznam szczerze, ja coraz mniej lubię w ogóle patrzeć, co się dzieje. Coraz bardziej dla mnie to jest nierzeczywiste, coraz bardziej mi obce. Nie dlatego, że jestem ignorantem, ale zaczynam czuć, że inna realność jest tak blisko, jak jeszcze nigdy wcześniej. Myślę, że przyjście powtórne Pana Jezusa Chrystusa po Jego Kościół jest tak blisko, jak jeszcze dawno nie było. Odnajduję pokój i posilenie w tym myśleniu. Nigdy kiedyś nie myślałem, że to będzie dla mnie tak bliskie, tak ważne. Daje, Jego miłość daje. Tego się nie da porównać z niczym innym. W takim brzmieniu odkrywam. Teraz zobaczcie inaczej, popatrzycie na ten werset. Syn ma władzę nad moim życiem. Jezus mówi o władzy udzielonej Mu przez Boga nad każdym człowiekiem. I On może dać życie wszystkim tym, których otrzymał. Odkrywam. Syn ma władzę nad moim życiem. Ja chcę, żeby ta władza działała. Chcę dzisiaj móc mówić, Panie, chcę, żeby doświadczać władzy Twojej miłości nad moimi słabościami. Ona niesie uzdrowienie i siłę dla mnie. Ta sama władza, ten sam majestat, parę rozdziałów wcześniej myje nogi uczniom. On mówi, ja jestem tylko po to, żeby wam dawać. Czynię was nowymi, daję wam nowe życie, nowe serce, nowe plany. Wszystko wam daję nowe. Daję wam nową pokorę, daję wam nowy dzień, nowy poranek. Zostawcie to, co noc oddzieliła. Zostawcie wczoraj, zostawcie stare rzeczy, stare kłótnie, starego człowieka, stare sprawy. Daję wam. Chcę was wyrwać ze śmierci. Śmierć jest blisko, ale ja was zabiorę do siebie, gdzie śmierci nie ma. I pomyśleć, mogę to nosić w moich modlitwach, w mojej codzienności. Panie Jezu, pragnę, żeby moje życie było tego pełne. Amen. To jest coś, za czym tęsknię. Trzeci werset. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Widzicie tutaj Ojca i Syna? Tutaj mamy jedną z tajemnic tego, co wierzymy. Tutaj mamy jedną z tajemnic tego, że nie jest tak, że wiecie, jest Pan Bóg, potem jest jakiś mniejszy Bóg, który się nazywa Jezus, a potem jest jeszcze jakiś inny Bóg, który się nazywa Duch Święty. Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest najlepsza definicja. To słowo znali mi się tu podoba. Tu na ziemi to zapowiedź, że będę żył dłużej niż ta planeta. On daje zbawienie. To jest życie wieczne. Pytamy, czym jest życie wieczne? Czy to jest miliardy, 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 tryliardy lat, które będę żył? Nie. To jest dziś, tutaj, nadeszła chwila. Jesteś stworzeniem wieczności. Jesteś stworzeniem wieczności. Ciało się porozlatuje powoli. Namiot się pruje. Wiecie, ciekawe zjawisko kiedyś miałem. Raz jeden mój znajomy w naszym ogrodzie, jeszcze w naszym poprzednim miejscu przebywania, otworzył sobie namiot. Ale potem wyjechał. I ciągle tylko dzwonił, że ten namiot złoży i złoży i złoży, aż w końcu nikt go nie złożył i ten namiot tak został. I przyszedł pierwszy śnieg. A potem przyszły pierwsze wichury. Kiedy poszedłem, zobaczyłem, co z tego namiotu zostało potem, to żałowałem, że go nie złożyliśmy. Ale zobaczyłem też niesamowity obraz. Droga lekcja biblijna to była. Wiecie, w lecie namiot jeszcze się trzyma jako tako. Ale w zimie zostały z niego tylko kawałeczki. Ja myślę, że historia dochodzi do zimy. Ale my dopiero czekamy na wiosnę. Kiedyś była taka przepiękna stara pieśń w Polsce, mam ją nagraną. W moim sercu jak ciepła wiosna żyje mój Pan. Zresztą śpiewał zespół, który kochałem słuchać. I słucham, niedawno słuchałem znowu. Tu na ziemi dostaję zapowiedź, że będę żył dłużej. Jezus mówi, że życie to znać Ojca i Jezusa. To jest to, co mówi tutaj. A życie wieczne, co to jest życie wieczne? Aby znali Ciebie i aby znali Jezusa. To jest życie wieczne. Nie wiedzieć, ale znać. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Gdyby tylko wiedzieć o Bogu i wiedzieć o Jego Synu Jezusie, to tyle to nawet demony mają. Tyle to oni nawet wiedzą. To nie jest życie wieczne. Życie wieczne to jest znać, poznać. Wiecie, co znaczy poznać? Poznać to jest właśnie intymność. Stare przekłady Słowa Bożego używają tego słowa i poznał Adam Ewę i dzieci się im urodziły. I poznał mężczyzna kobietę. Z tego były dzieci. To była intymność. My to potraciliśmy dzisiaj. Życie Jezusa to poznanie Boga i bycie przez Niego posłanym. Po to ma nas tutaj Bóg. To poznanie dotyczy jedynego, prawdziwego Boga. Nie jakiegoś naszego wyobrażenia, nie któregoś z tysięcy idoli tego świata. W tym świetle widać jeszcze jedno. Wiecie, co tu zobaczyłem? Parę razy zetknąłem się z ludźmi, na szczęście rzadko, ale parę razy, którzy mówili, że tylko w ich kościele jest zbawienie. Przeczytajcie sobie to teraz. Oni mówili, tylko u nas, w naszej organizacji jest wieczność i zbawienie. Nigdy tu nie doszli. To jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A ktoś mówi, przepraszam, i jeszcze nasza organizacja. Naprawdę? To poznanie, to jest zbawienie. Według tego wersetu, równie ważny co Bóg, jest Jezus. Tutaj Jezus jest na równi, współistotny Ojcu. To oraz, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. I nie dodaje, no i dobrze by było, gdyby. Albo nie zaszkodziłoby, jeśli. Nie, dodaje, tu mówię, jest oraz. Oraz tego, którego posłałeś, Jezusa. To poznanie jest zbawienne. To poznanie pokazuje, że mój Jezus to jest mój Pan i mój Bóg. Jezus nigdy nie nazywał siebie Jezusem Chrystusem, a tutaj to robi. Jezus, nie czytamy o Nim, że bez przerwy chodził i mówił, jestem Jezus Chrystus. Objawiał siebie, czasami nawet nie chciał za dużo, żeby mówiono. Powolutku to objawienie trwało, ale tu dochodzimy do potęgi, tu dochodzimy do światła, zaczyna świecić jak nigdy wcześniej. Tu jest tak objawiony, znać Boga i Mesjasza. To jest zbawienie, to jest to, co tu się uczymy. I zaczyna mówić do Ojca, ja Ciebie otoczyłem chwałą. 4 werset na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Słyszycie, co on mówi? Ja Ciebie otoczyłem chwałą. Nie przez to, że mówiłem o Tobie, ale żyłem jak chciałem. Nie przez to, że po prostu byłem fajny gość, ale otoczyłem Cię chwałą przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Mówiliśmy już, czym jest chwała wiele razy. Kiedyś mówiłem tu cały wykład na temat chwały. Tu mamy to wyraźniej. To jest definicja każdej z naszych chwał, tych muzycznych i tych codziennych, roboczych chwał. Bóg nie chce, by Mu po prostu coś grać albo coś dla Niego robić. Bóg naprawdę nie potrzebuje naszych pieniędzy i nie potrzebuje naszej roboty. Te sprawy dotyczą miłości, a nie tego, co dla Pana Boga zrobimy. Chwała. Mówiłem, chwała to jest wartość. To jest rzeczywiste. Jezus to tu pokazuje tak pięknie. Ja Ciebie otoczyłem chwałą. Mówi, Ojcze, ja dałem chwałę Tobie przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Tu jest ta prawda. On patrzy w niebo i mówi nam, co uczynił na ziemi. My czasem patrzymy na ziemię, a próbujemy coś ludziom mówić o niebie. On chce, by to zmienić. Tu nie jest wasza ojczyzna, mówi. Tam jest ojczyzna, tam wam wszystko przygotowałem. Kiedy służył, patrzył w ziemię. Kiedy mył nogi, patrzył w ziemię, ale teraz nadeszła godzina. Tam jest wszystko. Teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Chcę, żebyście zobaczyli świętość chwały i uwielbienia. Czasami, kiedy mamy chwały, jedni lubią jakąś pieśń, inni nie lubią i myślimy, że mówimy o chwałach. Jeśli tak mówimy, nie mamy pojęcia o chwałach. Chcę, byście zobaczyli dwie święte rzeczy, których nas Jezus uczy. Pierwsza to jest wcielenie Syna Bożego. Syn Boży przyszedł w ciele. Bóg przyjął ciało człowieka i zaczął chodzić po ziemi. A druga święta rzecz to jest w tym ciele Bóg człowiek uwielbił. W tym ciele czynił chwałę. Przez co? Przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Jezus jest wiecznym Bogiem i zaczyna nas tutaj uczyć. Uwielbienie Jezusa to drugi po wcieleniu akt, kiedy Jezus nam objawia siebie i mówi, kiedy uwielbiacie, to właśnie czynicie. Kiedy uwielbiacie, jak śpiewacie, to śpiewajcie mi. Jak klaskacie, dla mnie klaskajcie. Jak pracujecie, dla mnie pracujcie. Czyńcie wszystko dla mnie. Bądźcie ludźmi chwały, a wasza chwała niech będzie wolą Bożą. Wypełniajcie to, co ja wam zleciłem. To, ku czemu Duch Święty was prowadzi. Jezus, mój wieczny Bóg mnie tego uczy. Popatrzcie, 100% Bóg, 100% człowiek. Mówi, chodź, wejdź w moje ślady. Od prawieków. Teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Od prawieków miał chwałę. Chodził w chwale. On przyszedł z nieba i poszedł do nieba. Jedną z największych prawd chrześcijaństwa jest to, że do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba. Słyszycie mnie? Musisz być nowym stworzeniem. I wtedy chwała nie będzie problemem. Wtedy twój gust muzyczny nie będzie problemem. Twój gust estetyczny nie będzie problemem. Wtedy nie będą problemem słowa, ale będziesz rzeczywiście chciał oddać Bogu chwałę. Do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba. Jezus przyszedł i wstąpił do nieba. Jezus przyszedł i dał nam nowe życie. Powiadam Ci, jeśli nie narodzisz się na nowo, człowiek musi się narodzić na nowo. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże mój. Modlił się psalmista. Zabiorę wam serce kamienne, prorokował Ezechiel, i dam wam nowe serce, mięsiste, czyli żywe, innymi słowami. Dam wam to, co naprawdę żyje. Do nieba może pójść tylko to, co przyszło z nieba. Muszę być tym, co jest niebiańskie, żebym mógł tam wejść. Od prawieków aniołowie oddawali mu cześć i chwałę. Mógł tam zostać, ale chciał zabrać nas do siebie. Ojcze, teraz Ty. Słyszycie, jak on mówi do Ojca? A teraz Ty. Wiecie, kiedy słyszę, jak on mówi do Boga Ty, to zaczynam widzieć, kim on jest i kim jest dla niego Bóg. Teraz Ty. Otocz mnie u siebie tą chwałą. Jaką? Tą, którą miałem. Aniołowie oddawali mu cześć od prawieków. Przez Niego wszystko powstało, co powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. Cały wszechświat na każde Jego słowo istniał. Jedno Jego słowo tworzyło planety, do których trzeba by było lecieć miliardy lat i dalej byśmy nie dolecieli. Stworzył wszechświat. Co Mu zaoferował człowiek? Związali Mu ręce i pluli Mu w twarz. Rwali Jego brodę i śmiali się. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to żyj z krzyża. Kto Ty taki jesteś? Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdyby szedł, to w jednym błysku zniknęłoby wszystko, czym jesteśmy. Nikt nigdy nie mógłby Bogu powiedzieć, że zrobił coś nie tak, bo niczego by nie zostało. Ale tak Bóg umiłował świat. A ja wam mówiłem, co czyni Boża miłość, że dał. Masz. Chodzimy latami do kościoła i nie chcemy tego wziąć. Masz. A co nam się stanie, jak weźmiemy? Charakter nam się zacznie upodabniać do Jezusa. Chcę to wziąć. Chcę, żeby Jezus przyszedł do wszystkiego, co we mnie twarde. Do wszystkiego, co obraża innych i zasmuca ludzi. Do wszystkiego, co nie ma cierpliwości kochać. Chcę, żeby Jezus mnie zmienił. A wy? Nie tylko się nawróciłem, ja się ciągle nawracam. Nie tylko się uświęcam, ale ciągle nie jestem tak uświęcony, jak Bóg chciałby to w moim życiu widzieć. A teraz ty, Ojcze, mówi mój Pan. A teraz, co to znaczy teraz? Zanim podniesie krzyż, potem zasuną kamień do grobu i śmierć będzie się cieszyć. No i tyle powie śmierć. Nie rozumie, że właśnie przegrała. Teraz ty, Ojcze, bo idzie moment, że będą strasznie bić, pluć i wyśmiewać. Przybiją do krzyża. Śmierć będzie chciała zatriumfować. Przyjdzie iść drogą Via Dolorosa. Jak mówi ta stara pieśń, baranek szedł na śmierć. Ojcze, teraz ty. Ojcze, teraz ty. Ja zrobiłem, co miałem zrobić. Teraz ty. Czy Bóg zareaguje na to? Eloi, Eloi, lama sabatani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? A przecież teraz ty. My ludzie byśmy zapytali, więc co się stało? Nie wiesz, gdzie wzięli ciało mojego Pana? Grób jest pusty. Ojciec uwielbił Syna. Trzeciego dnia kamień był odwalony. I to jest silniejsze niż choroba, na którą chorujesz. To jest silniejsze niż nienawiść, która czasami w nas przychodzi. To jest silniejsze niż wszystko, co sprawia, że nasze życie nie może się wyrwać poza codzienność. Teraz tutaj na tym miejscu jest Duch Święty. Możesz słuchać mnie, ale możesz zamknąć oczy i powiedzieć: przyjdź, Duchu Święty, do mojego życia. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie, tak ogromnie potrzebuję Ciebie. Niewinny baranek zgładził grzech świata i Ojciec otoczył go chwałą. Kamień był odwalony. Życie zostanie dane nam w darze. Pochylcie wasze głowy, zamknijmy nasze oczy na chwilę. Wyciszmy się na chwilę. A gdy to wyrzekł Jezus, podniósł swe oczy ku niebu i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby Syn Cię uwielbił stosownie do władzy, jaką Mu dałeś nad wszelkim ciałem, żeby wszystkiemu, co Mu dałeś, udzielił życia wiecznego. To zaś jest życie wieczne, by poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Sławiłem Ciebie na ziemi, wypełniłem dzieło, jakie mi zleciłeś do wykonania. Teraz zaś Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie chwałą, jaką miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Panie, proszę Ciebie, aby każdy na tej sali, kto teraz w głębi serca modli się, przyjdź Duchu Święty, doświadczył Twojego działania. Panie, chcemy dzisiaj Ci wyznawać, że jesteśmy grzesznicy. Wyznajemy Ci rzeczy, których nie potrafimy puścić, bo boimy się z powodu naszej pychy, naszej niewiary, naszych planów. Proszę Ciebie, Panie, dzisiaj o te rzeczy, abyś je zabrał z mojego życia i życia każdego, kto tego pragnie dziś. Ojcze, kiedy ten świat przeminie, chcę doświadczać Twojej chwały. Chwały, którą Ci będę mógł zaśpiewać, wypowiedzieć i wyznać, kiedy zaświta nowy dzień, a śmierci już nie będzie ani smutku. Proszę Ciebie dzisiaj, Duchu Święty, dotykaj naszego zgromadzenia. Uczyń z nas zbór ludzi łagodnych, dobrych, którzy wskazują, że w niebie jest Bóg, który jest przyjacielem ludzi. Uczyń z nas sobie, Panie, świadków, którzy będą mówić, w Jezusie jest rozwiązanie problemów. Panie, tylu ilu nas tu jest, tyle jest problemów albo więcej. Poślij nas dziś do naszych domów w pokoju, w ciszy, w takim odpoczynku, że mamy Ciebie. Daj nam patrzeć jeden drugiemu w oczy i widzieć Jezusa i Jego dobro. Błogosław zbór w Gródku. Błogosław tych, którzy dzisiaj tu przyszli do nas w gości. Błogosław tych, którzy słuchają na żywo, gdziekolwiek teraz są. Dziękuję Ci, że Duch Święty jest teraz tu obok. W Tobie oddycham, w Tobie chodzę. Moje serce bije, bo taka jest Twoja wola. Przyjdź, Duchu Święty. Pragniemy Twojego pokoju i bliskiej obecności w naszym życiu. Amen.